Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, najwyższa pora, żebyśmy się w końcu spotkali z kolejną partią książek, bo już dawno nie było Bookszpana, a książek mam w ogóle naczytanych i czytanych bardzo dużo, ale jakoś nie było okazji po prostu nagrać tego odcinka, bo było tyle tych vlogów i tak dalej, a jednocześnie kochani, miałem taką serię, jakiej dawno nie miałem, w sensie bardzo wielu książek, które odrzuciłem i które po prostu mi zajęły trochę czasu, a definitywnie nie będę o nich mówił. Kochani, bo mówiłem wam, że mam trochę tak, że jak mnie książka tak mniej więcej w 100-150 stron nie weźmie, to nie chcę marnować czasu, żeby czytać dalej. I kochani, zacząłem chyba ze 6, wydawało się naprawdę świetnych książek, w sensie świetnych, bo słyszałem takie opinie, ale mnie zupełnie nie podeszły, więc jakby ciągle też mi się trochę odkładało, bo były te książki nieudane. Będę wam mówił zasadniczo tylko o tych udanych i zacznijmy, kochani, od książki z gatunku wiary, w sensie z książek religijnych, tylko czekajcie łyczek kawy, bo nie jest łatwo. Dobra, słuchajcie, dostałem ostatnio w ogóle w paczce taką kawę o smaku Ferrero Rocher. Właśnie ją piję, bardzo dobra. Moi drodzy, pierwsza polecajka, autor, o którym wam już kiedyś wspominałem. Mówiłem o takiej książce, jego Uniwersalny Chrystus. Dzisiaj wam polecam kolejną książkę, ja w ogóle mam chyba jego 9 książek, sobie po kolei je czytam, bo bardzo go lubię. Nazywa się Richard Rohr, jeżeli może niektórzy kojarzycie. Książka tym razem pod tytułem Nagie Teraz, czyli Widzieć tak, jak widzą mistycy. Panie Richard Rohr to jest franciszkanin, już taki bardzo wiekowy człowiek, w Stanach przez wielu uważany za wielkiego mistrza duchowego. Jest też trochę kontrowersji z nim związanych, w sensie niektórzy mówią, że on skręca w jakieś takie lekko heretyckie rzeczy, czyli jak się łatwo domyślić, dla mnie jak gra. Moi drodzy, bardzo wam tę książkę polecam. Ten tytuł mówi w sumie wszystko. Widzieć tak, jak widzą mistycy, nagie teraz. To jest kochani książka o takim doświadczaniu rzeczywistości, doświadczaniu świata, doświadczaniu wydarzeń w świecie, doświadczaniu siebie na takim bardzo głębokim poziomie, czyli jak się nauczyć widzieć naprawdę świat. Kochani, nie będę wam mówił o fabule tej książki, no bo to jest książka oczywiście o wierze, o pewnym sposobie patrzenia, gdzie on uczy modlitwy, gdzie on uczy postrzegania świata, porównuje to do Pana Jezusa, daje przykłady właśnie z wielu mistyków i świętych i tak dalej. Kochani, dla mnie książki religijne, teologiczne i tak dalej, uważam za dobre, kiedy robią jakby dwie rzeczy we mnie. Jedna jest najważniejsza. Pierwsza jest taka, że jeżeli jakąś książkę czytam i natychmiast po przeczytaniu rozdziału nie chcę czytać dalej, tylko natychmiast chcę się iść modlić, to jest dla mnie dobra książka teologiczna albo religijna. To jest dla mnie taka książka. Kochani, po każdym rozdziale mam ochotę rzucić po prostu w kąt tę książkę i więcej tego nie czytać, tylko natychmiast chcę pójść się modlić, nie? Czyli jakby ta książka mnie zaprasza do relacji z Panem Jezusem. A drugie to oczywiście też takie, że w każdym rozdziale mogę znaleźć jakąś inspirację do vlogów, do kazań i tak dalej, czyli to jest bardzo inspirujące. Kochani, ja tego autora bardzo polecam. Tak, pewnie nie w 100% się ze wszystkim z nim zgadzam, a jakby miało o to chodzić w ogóle. Uważam, że ma niesamowitą wrażliwość duchową. Jeżeli ktoś poszukuje, no właśnie, uczenia się pewnego doświadczania rzeczywistości, a jednocześnie wielkie zachęty do modlitwy, to Richard Rohr, Nagie Teraz, kolejna jego książka, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Moi drodzy, idziemy teraz do serii raz, dwa, trzy, czterech, pięć, czterech książek z gatunku, nazwijmy to literatury. I zaczniemy od czegoś absolutnie fenomenalnego. Kochani, to jest czwarta moja książka tej autorki. Dwie trafione, genialnie, jedna nietrafiona, ale to pewnie wiecie, może pamiętacie niektórzy. Chodzi mi o panią Barbarę Kingsolver. Jej absolutne arcydzieło, czyli Demon Copperhead, uważam za jedną z absolutnie najlepszych książek, jakie czytałem w życiu. Potem fenomenalna książka Lot Motyla, fantastyczna książka. Potem właśnie się bardzo zawiodłem na Odysei, w sensie nie trafiła do mnie zupełnie. No i wziąłem teraz czwartą jej książkę, no i znowu jest strzał, po prostu ekstra. To nie jest aż takie arcydzieło pewnie jak Demon Copperhead, bo to uważam jest najlepsza jej książka, ale to jest w tej właśnie kategorii absolutnie genialne, czyli tam, gdzie jest Lot Motyla. Książka nazywa się Lato Marnotrawnych. Kochani, ta autorka dla mnie, ona mi się jawi jako taka kobieta, która chyba w najgenialniejszy sposób, jaki do tej pory poznałem, a ja dużo czytam takiej literatury, umie opisywać taką prowincję amerykańską, taką współczesną, wiecie, prowincję amerykańską zmagającą się z biedą, zmagającą się z normalnym życiem. Ona też ma taką bardzo mocną inklinację przyrodniczą, tu jest mnóstwo rzeczy takich ekologicznych, ale takich, wiecie, normalnych, nie jakichś tam, wiecie, ideowo odklejonych, nie, tylko absolutnie takiego doceniania piękna świata i widzenia tego, jak go niszczymy i tak dalej. Ona to, szczególnie w Locie Motyla, to bardzo to wplatała. To też tego jest dużo. Kochani, o czym jest ta książka? Mamy tutaj historię trójki bohaterów. Mamy taką kobietę, która mieszka w lesie jako taka strażniczka leśna, która de facto uciekła trochę z cywilizacji po poprzednim swoim związku, trochę się schowała przed światem, która tam w tym lesie poznaje pewnego człowieka, więcej może nie będę mówił, który do niej trafia i zawiązuje się oczywiście jakaś relacja. Mamy taką bardziej, bo to bardziej jest para, aczkolwiek tam główny nacisk jest na tego mężczyznę, takiego starszego mężczyznę wdowca, który żyje z sąsiadką, w sensie obok sąsiadki, ma sąsiadkę, którą strasznie nie cierpi i oni prowadzą nieustanną wojnę, co de facto oznacza wielką przyjaźń między nimi. To jest w ogóle niesamowicie pokazane. I mamy jeszcze trzecią historię, kobiety, która jest żoną farmera, jest w ogóle z innego świata, ale decyduje się na takie życie właśnie jako żona farmera i nagle potem coś się dzieje, to nie mogę powiedzieć, gdzie ona zostaje postawiona przed pewnym wyzwaniem w swoim życiu. Kochani, to są trzy odrębne historie. To jest napisane tak, że rozdział po rozdziale jakby przyglądamy się tym różnym postaciom. Oczywiście orientujemy się dosyć szybko, że one żyją mniej więcej w jednym świecie, że te światy się stykają. Sami ci bohaterowie jakby, znaczy stykają się w pewnym momencie, ale jakby ich losy się nie wiążą tak bardzo konkretnie. Oczywiście okazuje się, że tam pod spodem jest dużo głębiej, ale to nie mogę wam o tym powiedzieć. Czy to jest taka mozaika? Na początku myślałem, że są po prostu trzy odrębne historie. Kochani, wszystkie te trzy historie są tak genialne i ta kobieta tak pisze, ona tak cudownie opisuje, wiecie, prozę życia, takiego zwykłego, normalnego życia, gdzie się ludzie tyrają życiem, męczą się z sąsiadami. Tylko że to wszystko, wiecie, ma taką, nie ma ciężaru w sobie. Bo to nie jest taka książka, wiecie, o mozole życia, tylko w tym jest jakieś takie piękno, w tym jest jakaś taka, no jest coś cudownego, kochani. I jej sposób też opisywania świata, właśnie przyrody, emocji. Ta relacja tego starszego pana z tą sąsiadką, gdzie oni się naprawdę nienawidzą, a raczej on jej nienawidzi, gdzie on tam próbuje cały czas jej podkopywać, tam robić dołki pod nią i tak dalej, jest tak cudownie utkana z takich, wiecie, ździebełek sympatii, o których oni sami nie wiedzą. Jeju, kochani. Absolutnie jestem stuprocentowo ukontentowany tą trzecią książką pani Barbary Kingsolve. Mam już kolejną na warsztacie, zacząłem w ogóle już czytać, ja to wam powiem w następnym bookszpanie. I ta czwarta, jestem po chyba 60 stronach, wydaje się, że będzie dokładnie z tego gatunku, czy na razie tylko ta jedna mi nie podpasowała. Kochani, Barbara Kingsolve, Lato marnotrawnych, absolutny miód, w sensie dla mnie. Bardzo, bardzo wam polecam. Moi kochani, tutaj wkładam ten fragment, który nagrałem po tej recenzji, tej książki, o której teraz powiem, bo się zorientowałem, że możliwe, że powiedziałem trochę za dużo spoilerów, w sensie nie mówię oczywiście o akcji, tylko powiedziałem o jakby pewnym plocie, który chyba, no może być spoilerem. Nie umiem powiedzieć tej recenzji bez tego spoileru, więc ostrzegam, kochani. Jeżeli ktoś tę książkę chce przeczytać i nie chce żadnego spoileru, to proszę pomińcie teraz tą moją recenzję, żebyście przeskoczcie sobie, tam macie te zakładki na dole w książkach, to możecie przeskoczyć do następnej pozycji, bo po prostu trochę zaspoilerowałem, takie mam wrażenie, a nie jestem w stanie powiedzieć recenzji bez tego spoileru, więc no, ostrzegam. Kochani, no i teraz mam trochę problem, wiecie, teraz mam trochę problem, bo to jest książka genialna, ale ja osobiście mam pewien z nią problem i to nie jest wina autora i książki i tak dalej. Już mówię. Jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, przeczytałem już wszystkie książki Jakuba Małeckiego, jakie wyszły. W sensie przynajmniej takie te dostępne, że tak powiem, bo on tam ma jeszcze jakieś takie wcześniejsze. On w ogóle fantasy chyba kiedyś pisał, więc do tamtych to nie sięgałem nigdy, ale wszystkie jego takie już aktualne książki mam zrobione, więc teraz już tylko czytam nowe książki Kuby Małeckiego i właśnie wyszła jego nowa książka. Nazywa się to Obiekty głębokiego nieba, Jakub Małecki. W ogóle, że dobrze przypominam, bo jak kiedyś przyglądałem się jego życiorysowi i tak dalej, to on kiedyś takie opowiadanie napisał, Obiekty głębokiego nieba. Nie wiem, czy to jest rozwinięcie tego opowiadania, bo to jest przed wielu lat, ja nie znalazłem tego opowiadania, ale widziałem, że miał taki sam tytuł. Gani, powiem tak. Najpierw powiem zupełnie beze mnie, czyli bez mojego osobistego wątku. To jest po prostu kolejna genialna książka Kuby Małeckiego. Ja mam wrażenie, że on już tak dorósł w swoim warsztacie, wiecie, pisarskim, literackim, wrażliwości i tak dalej, że nie wiem, czy da się bardziej. On już tak jest, ma swój absolutnie niepowtarzalny styl, który ja przeczytam, jakbyście mi dali książkę i dwa zdania przeczytam, ja wiem, że to jest on. O czym jest ta historia? Historia jest o pewnym małżeństwie, które eksperymentuje taką sferę bycia z innymi ludźmi przekraczającą przyjaźń, tak bym to nazwał. Czyli po prostu poznaje drugą parę, gdzie nagle się okazuje, że między tym mężem z jednej strony, a tamtą żoną z tej drugiej strony powstaje pewna relacja, na początku czysto fizyczna, potem jakaś głębsza, i między tą kobietą, a tym mężczyzną tak samo. I to się wszystko nie dzieje jako zdrada, tylko to jest wszystko za obopólną zgodą. Czyli to jest, wiecie, taki trochę jakby nowy model no nie chcę powiedzieć swingersów, nie, ale takiego, wiecie, no takiego otwartego związku, tak? Jednocześnie do tego wszystkiego jeszcze dochodzi bardzo ważna postać, to jakby trzecia postać, znaczy druga postać, bo tamta to jest jedna postać podwójna, nie? To się to małżeństwo. Narratorem jest w ogóle mężczyzna z tego małżeństwa, ale dochodzi jeszcze jego ojciec, który ma też zupełnie osobny wątek, bardzo piękny w ogóle wątek. Ten wątek ojca jest w ogóle genialny. Ten ojciec jest człowiekiem, który się rozwiódł z żoną i on sobie nie potrafi poradzić z tym rozwodem z tą żoną. Tak bardzo ją kocha, tak bardzo był do niej przywiązany, że jakby nie umie żyć bez tej kobiety. Gani, ta książka ma wszystko, co potrzeba od Małeckiego. Gdybym mógł ewentualnie jakąś jedyną wadkę powiedzieć, taką dla mnie, to troszeczkę zakończenie mi się nie podobało. W takim sensie autor szedł w tą stronę, tylko mam wrażenie, nie docisnął. Ja bym docisnął bardziej. Jak się przeczytacie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bo ja bym to zakończył... No nie chcę wam zdradzać, poczekajcie, ale mogę to chyba powiedzieć, bo to będzie dosyć ogólne. Mam nadzieję, że to nie będzie spoiler. Ja bym to zakończył totalną katastrofą, a on to zakończył taką mini katastrofą. Czyli ja bym zrzucił 6 bomb atomowych, a Kuba zrzucił 4 bomby atomowe. Nie powiem wam w którą stronę, żebyście nie wiedzieli oczywiście, o co chodzi. I tak jak mówię, pod takim względem ta książka jest, Boże, jak ona jest napisana. No on naprawdę już osiągnął jakiś szczyt w ogóle, myślę, swoje. Czy wiem, że pewnie mam nadzieję i on też pewnie ma nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, ale no to się czyta z taką rozkoszą. To jest mój naprawdę chyba ulubiony polski autor w tej chwili. Z takiej literatury pięknej, nie? Natomiast, kochani, no mam z tym problem mianowicie taki, i to nie chodzi mi, wiecie, o moralność katolicką, nie. Tylko ja, kochani, ja mam coś takiego, ja nie jestem w stanie czytać i w ogóle mnie bardzo jakoś tak, mnie wręcz fizycznie, wiecie, bolą opisy na przykład gwałtów, wiecie, tutaj oczywiście czegoś takiego nie ma, żeby to było jasne, tylko pokazuję wam to na przykładzie, nie wiem, na przykład molestowanie dzieci, ja nie jestem, jak ja to czytam, ja fizycznie odczuwam ból, ja nie jestem w stanie czytać, kiedy się kogoś krzywdzi, na przykład kiedy leją facetów w tych książkach, jak mamy tam, wiecie, książki sensacyjne albo jakieś inne, albo nawet na poważnie. Chociaż nie, to nieprawda, bo jak jest na poważnie, to facetów też mnie to boli. Czyli generalnie po prostu boli mnie jakaś taka przemoc. I tu co prawda nie dzieje się przemoc, ale dzieje się zdrada. I to taka zdrada za zgodą. I kochani, dla mnie to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka mogłaby się wydarzyć w życiu. Bo jeszcze zdrada za niezgodą, nie mówię, że to jest coś dobrego, no tylko ona jest taka, że no dobrze, no ktoś komuś wyrządził zło, ale ten ktoś tego zła nie chciał, nie? To ktoś kogoś zdradził. A tu jest tak, że oni się po prostu zgadzają, że będą w tych związkach z tamtymi ludźmi. I to, kochani, to mnie tak bolało przez pół tej książki. Ja wiem, to nie jest pewnie wina Jakuba Małeckiego, to jest po prostu temat tej książki. On opisuje taką sytuację, nie? Ale ja odczuwałem po prostu fizyczny, wiecie, ból czytając to. Ja po prostu nie mogę takich rzeczy czytać. Więc w ogóle miałem nawet takie coś w połowie, że ja to zostawię. Na szczęście tam się potem obraca pewna sytuacja i nie chcę wam powiedzieć jak, i dalej już mnie tak to nie bolało. Ale no pod tym względem, że tak powiem, mówię, to nie jest wina autora, to nie jest wina książki, to nie jest, tylko to jest po prostu jakaś moja wrażliwość, która ja takich rzeczy nie mogę. No nie mogę. Więc jak ja sobie myślę, że miałbym żonę i miałbym pozwolić, żeby inny mężczyzna tą moją żonę, to ja po prostu, no naprawdę. Więc tak jak mówię, kochani, to jest genialna książka, tylko uprzedzam, no, jeżeli ktoś ma może podobną wrażliwość jak ja, to może go to zaboleć. Mnie to po prostu strasznie bolało przez pół tej książki, nie mogłem na to patrzeć. A wiecie, bo to jest jeszcze tak, że szykuje się dosyć szybko, znaczy nie tak, w sensie rozwija się to w pewien sposób taki niedopowiedziany, ale ja od początku czułem, co się tu święci, w sensie co się tu dzieje, nie? Kochani, nie wiem, czy ja właśnie w ogóle nie zdradziłem w ogóle za dużo spoilerów. Słuchajcie, dobra, to ja teraz to wrzucę jeszcze przed tym, co teraz gadałem, żebyście wiedzieli, że to był spoiler, żebyście sobie ewentualnie przeskoczyli, bo nie wiem, czy ja za dużo nie powiedziałem. Dobra, kochani, bardzo wam serdecznie tę książkę polecam. Bardzo, 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 bardzo. Ale tak jak mówię, no uważajcie z wrażliwością. Moi kochani, kolejna książka. I tutaj mam chyba jedyny dzisiaj taki lekki ząk, w takim sensie lekkie takie wahanie na dwie strony. Bo tak... Słyszałem o tej książce od bardzo dawna, w sensie w ogóle autorce słyszałem od bardzo dawna i słyszałem, wiecie, bardzo wychwalające zawsze głosy i ona napisała taką wielką sagę, której właśnie pierwszym tomem jest ta książka, o której zaraz wam powiem. I od dawna się zamierzałem, żeby ją przeczytać i myślałem, że trafię po prostu na arcydzieło. I no w pewnym sensie to jest jakoś arcydzielna książka, ale nie. Już wam mówię. Elena Ferrante, genialna przyjaciółka. Kochani, Elena Ferrante to jest w ogóle pseudonim. Nikt ponoć nie wie, kto jest autorem tych powieści. Jakby nie ma póki co żadnych, też nie widziałem przynajmniej żadnych tych, wiecie, przecieków, to miał to by być. To jest początek chyba tam 4 czy 5 tomów, bo ten się w ogóle kończy dosyć szybko, w sensie po mniej więcej 20 tam latach. czy nawet chyba nie, po kilkunastu latach życia bohaterek. O co chodzi? Książkę zaczynamy w momencie, kiedy pewna starsza kobieta, Elena Greco, 60-letnia kobieta, dowiaduje się, że jej Lila, przyjaciółka z dzieciństwa, zniknęła bez śladu. I ta nasza Elena mówi sobie, że ona tak przypuszczała, że tak będzie, bo ona całe życie mówiła ta jej przyjaciółka, że ona zniknie. I rozpoczyna się opowieść od początku ich znajomości, od dzieciństwa. To się dzieje w Neapolu, tak? Dobrze pamiętam? Chyba w Neapolu, we Włoszech. I poznajemy je jako małe dziewczynki, one są przyjaciółkami. Główną narratorką jest ta Elena, czyli nie ta, która zginęła, tylko ta, która właśnie opisuje tą swoją przyjaciółkę. I dochodzimy tam mniej więcej do ślubu tej jej przyjaciółki. I w następnych tomach, jak rozumiem, pewnie są dalsze losy tych przyjaciółek. Ta relacja jest dosyć dziwna, jest dla mnie trochę w ogóle toksyczna. Ta jej przyjaciółka jest taka mocno, taka opresyjna i taka, no dziwna trochę jest. Poznajemy też całą plejadę, wiecie, innych bohaterów. To się dzieje właśnie we włoskim Neapolu, na takich w sumie to przedmieściach Neapolu, gdzie żyje biedota i tak dalej. Jest tu dużo przemocy, dużo patologii społecznej, dużo, wiecie, takich rzeczy związanych trochę z mafią. I powiem tak. W sensie literackim rozumiem zachwyty nad tą książką, bo ją się czyta, kurczę. Kochani, miałem tak, że mniej więcej po 120 stronach, bo ja wam tak mówię, nie, że zazwyczaj po 100-150 stronach zostawiam książkę, jeżeli mi się nie podoba. Po 120 stronach miałem takie coś, nie, to nie jest dla mnie historia, ona mi się nie podoba, to ja tego nie chcę. Ale to się tak cudownie czytało, to tak niesie, to jest takie ajajajajaj, dosłownie, że skończyłem i całą przeczytałem. Z historii nie jestem zadowolony, naprawdę. Uważam tą przyjaźń za jakieś w ogóle toksyny totalne. Nie rozumiem, jak niektórzy, bo to czytałem takie recenzje, się zachwycają, że to jest o niesamowitej przyjaźni. Nie, dla mnie jest w ogóle patologiczna relacja, która tu się dzieje. Tak, genialnie opisana. Świetne są wątki różne poboczne. To jest taka obyczajówka, to jest taka mocno włoska obyczajówka. Mówię, no literacko świetne, ale dla mnie to nie, to chyba nie. I wiecie, szczerze powiem, że jednocześnie mam, wiecie, ochotę przeczytać kolejny tom, bo to się tak dobrze czyta i to jest taka fajna literatura, w sensie literacko to jest świetnie napisane. Natomiast jakby, no ta historia mnie trochę nie interesuje, te kobiety mnie nie interesują, ani jedna, ani druga. Ani jedna, ani druga nie wzbudziła we mnie żadnej sympatii, takiej chęci, żebym chciał poznać dalsze ich losy, nie? Tutaj, nie mówię o tej książce, bo pierwsze całą ją przeczytałem, bo drugie, jestem bardzo ciekawy waszych opinii, bo jeżeli ją czytaliście. Proszę, jeżeli ktoś to czytał, to napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, w sensie, bo jestem ciekawy, jak wy na to patrzycie, bo może ktoś jest absolutnie właśnie zachwycony tą książką i uważa, że to jest arcydzieło. No mnie to zupełnie te bohaterki nie podeszły i nie dlatego, że to kobiety, nie, bo ludzie, no bez przesady, ja uwielbiam książki z różnymi fantastycznymi bohaterkami kobiecymi, nie? Tylko to jakieś, no nie wiem, no. Dla mnie to była po prostu, wiecie, no, chora, patologiczna relacja. Ja miałem przez pół książki takie coś, kobieta, zostaw ją i więcej się ze mnie przyjaźni, bo tylko będziesz na tym cierpieć. Ale jest coś genialnego w tej książce. No to taką mam o tym opinię. I kochani, jeszcze jedna rzecz bardzo krótko. Muszę sobie przypomnieć, to się nazywało, słuchajcie, bo gdzieś to mam, jest Vincenzo Latronico, Do perfekcji. Mówiłem wam, kochani, o tym w poprzednim odcinku, o tej książce, Do perfekcji. Tam wam wspomniałem, że autor tam sam się przyznał, że on tę książkę napisał na podstawie, albo raczej zainspirowany inną książką. I sięgnąłem po tą inną książkę, bo tamta mi się bardzo podobała. Jeżeli ktoś chce posłuchać, to mówię o tym w poprzednim Bukszpanie. Otóż tamta książka została napisana na podstawie książki Georgesa Peresa, to jest w ogóle Węgier chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Chyba. Pod tytułem Rzeczy. Tak to wygląda. I Gani to jest rzeczywiście taka książka jak tamta, tylko tamta jest jakby współczesną wersją. Mamy tutaj parę, jakby małżeństwo, które stara się, to są lata chyba 60, to się dzieje jakby dużo wcześniej niż w tej właśnie książce poprzedniej, o której wam mówiłem, która stara się zaistnieć w świecie zmieniającym się, w takim świecie, wiecie, nowobogackim, świecie nowych prądów kulturowych, świecie nowych prądów filozoficznych i tak dalej, ale ze szczególną uwagą na rzeczywistość materialną, czyli na posiadanie, na rzeczy i tak dalej. To się nazywa Rzeczy. Gani, o ile ta historia jakoś bardzo mnie nie wciągnęła, znacznie jakby bliżej było mi do tamtych bohaterów, chociaż oni też byli trochę dziwni, to małżeństwo jakoś mnie bardzo nie pociągnęło, to autor ma rzeczywiście niesamowity, może to jest Francuz, słuchajcie, już nie wiem, nie znajdę tego teraz chyba tutaj, czy znajdę, jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy, dobra, no w końcu Georges to chyba tak, no ale Perez mi się jakoś kojarzył z tym, z Węgrem, więc słuchajcie, on ma niesamowity sposób opisywania przedmiotów, w sensie ta książka jest katalogiem rzeczy, jest katalogiem rzeczywistości materialnej i to jest bardzo ciekawie literacko zrobione. I pod tym względem ja tę książkę trochę traktuję jak taki eksperyment literacki, wiecie. Mniej bym go traktował jako pewną, bo ja rozumiem, że ta książka miała być pewnym wyrazem buntu ideologicznego przeciwko pieniądzowi i tak dalej, trochę tak jak tamto, przeciwko nowym takim postmodernistycznym rzeczom, to mnie one jakoś tak, wiecie, intelektualnie czy też jakby ideologicznie nie zafascynowały, ale właśnie sposób dotykania rzeczywistości. Georges Perec, czy Perret pewnie, rzeczy. Jeżeli czytaliście tamto i tamto wam się podobało, to wam się na pewno spodoba. A w ogóle to myślę, że warto to zobaczyć, bo to bardzo jest ciekawa literatura. Lubię takie książki sobie raz na jakiś czas przeczytać. One nie są moimi takimi, wiecie, jakimiś odkryciami, nie wiadomo jakimi, ale to jest super literackie coś, czego nie znam. I takie rzeczy lubię sobie czytać. Dobra, trochę jeszcze lżejszych książek, ale kilka naprawdę fenomenalnych. A Tato w ogóle jest o matko i córko. No i zobaczyłem jakiś czas temu, wiecie, że ja się bardzo interesuję kosmosem, nie? Ja po prostu uwielbiam kosmos, ja bym najchętniej sam poleciał w kosmos, ja w ogóle z kosmosem to wszystko bym chętnie zrobił. I lubię czytać jednocześnie literaturę science fiction, ale lubię też takie czytać książki, wiecie, naukowe o kosmosie. I kochani, wyszła, no, arcygenialna książka dla wszystkich miłośników kosmosu. Kelly i Zach Winer-Smithowie, Miasto na Marsie. Taki gruby Bóg w ogóle to ma tam, ile to ma? No nie, w sumie 560 stron. Kani, co to jest za książka? Ona w ogóle dostała nagrodę Hugo w 2024 roku. Hugo to jest taka nagroda dla książek science fiction, ale głównie, wiecie, fikcyjnych. A to jest książka popularno-naukowa. To małżeństwo, Kelly i Zach, są fascynatami jakby podróży w kosmos i postanowili się zająć jakby takim, wiecie, przyjrzeniem się, na jakim jesteśmy etapie. W sensie, czy to w tej chwili się wszystko dzieje, wiecie, te wszystkie powstające firmy kosmologiczne, niektóre są kosmologiczne, które są, wiecie, w Stanach tam SpaceX, te Blue One i tak dalej, Jeffa Bezosa, którzy tam już organizują te loty na orbita, wszyscy mówią, że polecą na Marsa i tak dalej, to czy rzeczywiście jesteśmy w takim momencie przełomu, czy nie? Pani, książka ma kilka działów, ja wam może to tak przeczytam, znaczy pokażę wam, bo ja dokładnie w tej chwili już nie pamiętam, znaczy pamiętam w większości, ale mamy tak. Kosmiczne rancho, czyli gdzie będziemy tam mieszkać, czyli jakby jakie mamy w tej chwili możliwości mieszkać na tych różnych planetach, gdzie moglibyśmy polecieć, jak to tam da się zrobić, znając te planety. Mamy dalej, w jakich byśmy tam funkcjonowali w środku, jakby warunkach, co trzeba by zapewnić. Prawo, które jest w tej chwili, jakby jak podbijać kosmos. Co to dalej jeszcze jest? Być albo nie być, społeczeństwo, aha, czyli różne takie rzeczy, jak ułożyć koegzystencję ludzką i tak dalej. Kochani, generalnie wniosek z tej książki jest bardzo smutny. W sensie autorzy uważają, że na aktualnej naszej rozwoju technologii, rozwoju prawa, rozwoju naszych pomysłów jakby biologicznych i tak dalej, to za co najmniej 300 lat nam się dopiero uda rzeczywiście zrobić jakąś kolonię gdzieś na jakiejś planecie. I oczywiście mówią, że można zrobić to teraz, tylko to się skończy jedną wielką katastrofą. Okay, ta książka nie jest pesymistyczna, tylko jest, ja mam wrażenie, że po raz pierwszy czytałem taką książkę naprawdę bardzo realistyczną o tym, gdzie my jesteśmy. Jak oni 90% tych rzeczy nie wiedziałem, o których tu jest mowa, nie? Ja też mam takie, wiecie, myśli, tak, zbudujemy tam bazę, będą szklane kopuły i będziemy mieszkać pod szklanymi kopułami. Ta, jasne. Pani, książka jest genialna, jest w ogóle bardzo zabawna. Oni piszą w bardzo taki humorystyczny sposób. Jest poparta absolutnie naukowo. Bibliografia na końcu ma tam ze 40 stron chyba. Oni się powołują na konkretne badania i tak dalej. Wiecie, pokazują, jakie są nasze warunki atmosferyczno, jakiekolwiek glebowe i tak dalej, na Księżycu, na Marsie i tak dalej. I pokazują, co byśmy musieli mieć, żeby tam to zrobić. Jak byśmy tam dostarczali rzeczy. W jaki sposób by to było możliwe. Jakie mamy w tej chwili prawo międzynarodowe dotyczące podróży w kosmos i jakby co by to oznaczało, gdyby któreś państwo chciało na przykład zagarnąć jakąś planetę i tak dalej. Generalnie pokazują, że jesteśmy w totalnym lesie. Ale to jest fascynujące. Z jednej strony mnie ta książka bardzo zasmuciła, bo ja myślałem, że naprawdę już, ale to chyba nie już. To chyba bardzo daleko. Kochani, przezabawna, przemądra, fantastyczna książka dla wszystkich miłośników podróży w kosmos. Trochę was sprowadzi niestety na Ziemię, a nie do kosmosu, ale myślę, że warto. Oni napisali też w ogóle książkę, jakiś podobno bestseller, jakoś wkrótce, ja tego nie czytałem, nie wiem, czy to jest wydane po polsku, ale muszę do tego sięgnąć, bo naprawdę świetnie są ci autorzy. Kochani, bardzo wam polecam, dla wszystkich miłośników kosmosu, Miasto na Marsie, czyli czy to jest w ogóle możliwe, czy jesteśmy w stanie mieszkać w kosmosie, genialne. Moi drodzy, kolejna książka mojego mega ulubionego autora. Zawsze staram się mieć tak, żebym miał jakąś przynajmniej jedną książkę jego nieprzeczytaną i ciągle tak mam, dlatego przeczytałem sobie teraz nową, która wyszła, a mam ciągle jeszcze ostatni tom jego serii z Harrym Hule zostawioną, żebym miał zawsze jedną książkę do przodu. Jo Nesbo, wyszła właśnie nowa książka Samotny Wilk. Najkrócej mówiąc, doskonała. Doskonała. To jest książka poza seriami, czyli zupełnie, wiecie, taki standalone, pojedynczy. Mamy takiego Jordana, przepraszam, co ja gadam. Mamy, Boże, dziennikarza. Mówię Jordan, bo to jest taka dzielnica, w której on działa. Mamy dziennikarza, który przylatuje ze Skandynawii do Stanów, żeby napisać wielki artykuł o pewnej zbrodni, która dokonała się tam ileś lat wcześniej. I potem jednocześnie przenosimy się do tych lat wcześniej, gdzie śledzimy rzeczywiście wydarzenie się tej zbrodni. I głównym bohaterem jest niejaki detektyw Bob Oss, który próbuje rozwiązać zagadkę. Chodzi o to, że pewien człowiek, snajper, zastrzelił w pewnym miejscu handlarza bronią i ten Bob Oss przypuszcza, że chodzi o coś więcej. Kochani, super. W sensie stworzył Jonesbo bardzo ciekawego bohatera, niesympatycznego, ale nie tak niesympatycznego jak Harry Hule, bo Harry Hule jest niesympatyczny, ale jest kochany. W sensie Harry Hule robi mnóstwo błędów, jest bardzo głupi, robi straszne rzeczy, ale bardzo go kochamy. Tego jest w ogóle trudno lubić, ale ja go pokochałem od pierwszego w ogóle, od pierwszej strony. Jest bardzo dwuznaczny moralnie, jest taki też trochę taki, wiecie, taki, żebyśmy go nie polubili pewnie w życiu. Ma też zachowania i postawy bardzo niefajne, wręcz patologiczne. Lubię go bardzo. Zagadka jest super. Rozwiązanie. I tu jest właśnie mistrzostwo Jonesbo. Kochani, no często jest tak, że jak czytamy te, wiecie, kryminały albo te różnego rodzaju sensacyjniaki, to w połowie tam się domyślamy, nie? Chyba chodzi o to. Jak tutaj w pewnym momencie wychodzi, o co chodzi, w sensie kto to tam morduje, dlaczego i tak dalej, ja miałem, naprawdę? Kochani, to kocham. Takich autorów kocham, którzy są w stanie tak ukrywać karty, tak nie pokazać, mimo że ślady są wszystkie. I jak patrzysz potem do tyłu, mówisz, jak ja się mogłem nie pokapować w ogóle. Mistrzostwo świata. Kochani, naprawdę. Fantastyczna, świetna książka Jonesbo, Samotny. Tak jak wam mówiłem ostatnio, bo czytałem Królestwo, która była świetną książką, ale bohaterowie mi trochę nie podpasowali. Tak, tutaj wszystko mi pasuje. Historia, rozwiązanie, bohater, ekstra. Jonesbo, Samotny Wilk, dla wszystkich fanów Nesbo, bardzo, bardzo polecam. Kochani, króciutko teraz o książce, która nie jest genialna, ale jest genialnym pomysłem. Dowiedziałem się o niej, w sensie okazało się, że mam ją na półce od prawdopodobnie kilkunastu lat, ale nie czytałem jej nigdy, a dowiedziałem się, bo teraz film wszedł do kin na jej podstawie i sięgnąłem, bo mnie zobaczyłem trailer filmu, co pomyślałem, kurczę, jaka fajna historia. I zobaczyłem, czy to jest na podstawie jakiejś książki. Jest. Mówię, tego gościa? Naprawdę. Stephen King, tylko on to napisał pod pseudonimem Richard Bachman, Wielki Marsz. To było dosłownie tam ze 2 czy 3 tygodnie temu w kinach. Nie byłem na tym jeszcze, na filmie. W ogóle nie pamiętam, kiedy byłem w kinie, ale zamierzam ten film kiedyś obejrzeć. Kochani, co to jest za pomysł na książkę? To jest jedna w ogóle ze starszych książek Kinga, taka tam z lat chyba 70. czy nawet 60. No strasznie stara książka jego. Ale pomysł, no King ma to ma w sobie 79. rok. Wielki Marsz. Mamy taką fikcyjną rzeczywistość amerykańską, gdzie panuje jakaś bliżej nieokreślona dyktatura. Widzimy, że ona jest, ale trochę nie wiemy, na czym ona polega. Gdzie co roku odbywa się Wielki Marsz. Gdzie z całego kraju wybieranych jest 100 młodych, tam nie wiem, czy do 20 lat, czy do jakoś tak, ale takich zupełnie, wiecie, lekko ponad nastolatków, młodych mężczyzn. To są takie, wiecie, jakby konkursy w każdym stanie amerykańskim, z każdego stanu jest wybierany jakiś tam człowiek. Łącznie jest ich 100. Którzy ruszają w pewnym momencie z pewnego miejsca w marsz po Stanach. I chodzi o to, że nie ma mety, tylko idą, aż zostanie jeden. Czyli meta jest tam, gdzie przedostatni padnie. Idą bez przerwy. Polega to też na tym, że cały czas z nimi jedzie konwój wojska i jeżeli oni są podłączeni do jakiegoś takiego mierzenia tam tempa i tak dalej, jeżeli tempo ich marszu spadnie chyba poniżej 6 na godzinę, wybaczcie, że nie pamiętam teraz dokładnie, ale takim mocnym marszowym tempem idą, nie? Jeżeli to tempo spadnie, to mogą dostać 3 ostrzeżenia. To ostrzeżenie trwa przez godzinę i potem im się kasuje, jak znowu im się to zdarzy, przez chwilę. Ale jeżeli po tych 3 ostrzeżeniach zdarzy im się 4, to zostają zabici. Czyli w sensie żołnierze im strzelają w głowę tam, czy po prostu ich rozstrzeliwują. I chodzi o to, że wszyscy wiedzą, kiedy startują, że z tych 100 przeżyje ten marsz tylko jeden. No i po drodze, bo to jest wielkie wydarzenie w Stanach, nie? Po drodze są, wiecie, kibice, telewizje, ich dziewczyny, oni ze sobą gadają. Mamy oczywiście tak naprawdę 2 głównych bohaterów, a tak naprawdę taką pewnie 10 głównych bohaterów. No i śledzimy ich pomału od pierwszego, kiedy startują, nie? Zaczyna się wszystko w dniu startu i cała książka to jest po prostu ten marsz, aż w końcu ten ostatni zostaje, nie? Kochani, po drodze się dzieje oczywiście mnóstwo rzeczy, mnóstwo rozmów. Niektórzy mówią, że to jest taka próba zmierzenia się, wiecie, z rzeczywistością amerykańską i tak dalej. Ja uważam, że ten pomysł jest tak genialny, tak prosty, ale tak genialny. Troszeczkę są rozczarowujące momentami dialogi, ale to tak jest u Kinga w ogóle często. Ja mam takie wrażenie. A szczególnie takiego młodego Kinga, on trochę w dialogi takie są trochę infantylne te dialogi. Też nie wiem, czy to tłumaczenie temu zawiniło, ale tłumaczenie też jest takie, jakieś takie trochę nie bardzo. Może to w oryginale trochę lepiej brzmi, ale ja momentami miałem lekkie ciarki żenady. Natomiast mówię, ten pomysł jest genialny. Trochę mi się nie podobało zakończenie. W sensie było bardzo... Jest spójne. Zakończenie jest takie, że można się było spodziewać, że właśnie takie będzie. Ja bym zrobił inne. I teraz uwaga. Tu będzie teraz spoiler znowu, kochani. Bo ja wam teraz powiem, jakie ja bym zrobił zakończenie, jeżeli ktoś to czytał, to żebyśmy sobie o tym pogadali. Ale jak ktoś nie chce czytać, to teraz nie słuchajcie, proszę, tylko... Znaczy nie chce słuchać, to nie słuchajcie. Nie chce słuchać, to nie słuchajcie. Tylko przeskoczcie dalej. Dobra, koń, uwaga. Naprawdę, teraz ostrzegam. Jest spoiler. W książce jest tak, że jest dwóch największych przyjaciół, gdzie de facto, bo mamy jednego głównego bohatera, ale cały czas mu towarzyszy taki drugi, który wielokrotnie mu pomógł, co nie? Wielokrotnie sprawił, że tamten, mimo że dostał ostrzeżenia, to przeżył. No i książka się kończy tym, że jednak wygrywa ten nasz główny bohater, tamten wcześniejszy po prostu umiera po drodze i zostaje na końcu ten nasz jeden sam, ten główny bohater zostaje, no nie? A ja bym, wiecie, zrobił takie zakończenie, żebym tych dwóch głównych bohaterów, którzy są przez całą książkę, że kiedy by zostali na końcu we dwóch, to ja bym ich usadził we dwóch, żeby we dwóch usiedli. I to by oznaczało, że albo ich obydwóch wtedy zabiją i byłby pierwszy raz w historii, kiedy nie byłoby zwycięzcy Wielkiego Marszu, bo tam jest nagroda, że jak wygrasz, to po prostu dostajesz tam jakieś niebotyczne pieniądze i tak dalej. I albo by wygrało dwóch. Jakby ja bym zmienił reguły gry w zakończeniu. To bym zrobił. Takie bym zrobił zakończenie. Jeżeli to czytaliście, napiszcie, co o tym sądzicie i też jakie wy byście zrobili zakończenie. Kochani, tu teraz już wracamy do normalnego gadania. Bardzo polecam. Genialna książka, mówię, trochę słaba literacko, ale sam pomysł w ogóle i ta historia, co to za pomysł? Fantastyczne. Kochani, jeszcze trzy książki. Moje odkrycie i jestem zachwycony. Tak jak wam, kochani, mówiłem, ja od dawna szukam różnych fajnych książek prawniczych, bo one mnie jakoś bardzo tak wciągają. Znalazłem tego, będę wam o nim mówił, o Steve'ie Cavananie, bo mam kolejną jego książkę, która jest super prawnicza seria z Eddie Flynnem. Ale odkryłem coś, co oczywiście jest znane od dawna, ale po raz pierwszy to przeczytałem. Jest serial w ogóle chyba na Netflixie, albo film, już nie pamiętam, pod tytułem Prawnik z Lincolna. Autor to jest Michael Connelly. Co to jest w ogóle za odkrycie, kochani? Okazuje się, że ten autor jest w ogóle najbardziej znany z takiej serii z Harrym Boschem. Ja nie czytałem jeszcze żadnego tomu tamtego, z tamtej. To jest taki detektyw, amerykański policjant, taka bardziej to są kryminały. Natomiast, kochani, ta seria, to jest seria z prawnikiem, widziałem, chyba są 4 tomy tej serii, bo tego Harrego Boscha to jest tam chyba z 15 tomów, a tego są chyba 4 tomy. Ten Mickey Haller to jest jakby obrońca z Urzędu Spraw Karnych, który dostaje, wydaje się, sprawę życia. Jakiś tam playboy z Los Angeles zostaje oskarżony o zamordowanie chyba, tak? O pobicie i o gwałt. I on wydaje się, że jakby jak weźmie tą sprawę, wiecie, wielka sława, bo to jest bardzo medialna postać, wielkie pieniądze i tak dalej. I on zaczyna go bronić, bo on jest jakby obrońcą, nie? Jego podstawowa zasada jest taka, że najgorszy klient, jaki może być, to jest jego w ogóle motto życiowe, to jest niewinny klient. Dlatego, że generalnie wszyscy są winni. No i wydaje się tutaj, że trafia na niewinnego klienta. Nie zdradza oczywiście, o co chodzi dalej i tak dalej, i tak dalej. Kochani, sprawa jest też tak napisana, w sensie ta książka jest tak napisana, że ten nasz prawnik ma też jakby 15 innych spraw. I bardzo mnie zadziwiało, że to nie jest książka, wiecie, o jednej sprawie sądowej, tylko jest po prostu naprawdę, on co rozdział jest w innym sądzie, na innych sprawach i część z nich się w ogóle łączy w jedną całość. Jest to fantastycznie skonstruowana mozaika prawnicza i to jest tak cholernie wciągające. Dawno nie czytałem takiej wciągającej książki, wiecie, sensacyjno-kryminalno-prawnej. Rozprawy sądowe są po prostu, Boże, miód ma... To jest 100% tego, czego szukam w książkach prawniczych. Kochani, jeżeli lubicie takie książki i tego nigdy nie czytaliście, czy nie słuchaliście, bo jest też chyba audiobook, to Michael Connelly, Prawnik z Lincolna, fenomenalne. Na pewno wszystkie następne tomy przeczytam i też sprawdzę tego Harry'ego Boscha, czy on jest równie fajny. Ale to rewelacja. Kochani, jeszcze dwie książki, tak na szybciorze o jednym, bo to będzie tylko kolejny tom. Tak jak wam mówiłem, bo lubię te książki prawnicze, mamy kolejny tom Steve'a Kavanagha, serii z Eddiem Flynnem, Wspólniczka. Tak to wygląda. Chyba już są w tej chwili wydane wszystkie jego te książki po polsku, więc już nie czekamy na żaden nowy tom, dopóki chyba on nie napisze, nie? O co tu, moi drodzy, chodzi? W tym tomie Eddie Flynn zajmuje się obroną kobiety, która jest żoną seryjnego mordercy. Znaczy, mamy seryjnego mordercę, on się nazywa Piaskun, który tam popełnia kilkanaście morderstw i kiedy wychodzi jego tożsamość, bo się ludzie, w sensie policja i tak dalej, dowiadują się, kim on jest, to on znika i zostaje aresztowana jego żona i jest oskarżona o to, że musiała być wspólniczką jego, że jest niemożliwe, żeby ona nie wiedziała, że jej mąż robił takie rzeczy, jakie robił. Eddie Flynn podejmuje się obrony tej kobiety. Kochani, absolutnie Eddie Flynn i w sensie Steve Kavanagh, autor tej książki, trzymają poziom. To jest oczywiście, wiecie, prosta literatura sensacyjno-adwokacka, ale nie ma siary, nie ma w ogóle, wiecie, rozczarowania. Wciągające, chcę wiedzieć, jak się skończy, jest genialna przewrotka bardzo fajna na końcu. Bardzo mi się podobało. Kolejny tom z Eddiem Flynnem, nie będę o tym więcej mówił, tylko wam mówię, że czytałem kolejny tom. Wspólniczka Steve'a Kavanagha do polecenia. I kochani, ostatnia rzecz. Mówiłem wam jakiś czas temu, że chcę się zabrać oczywiście za tą nowo wydaną, to już tam jakiś czas temu, ale wtedy nowo wydaną, kolejny tom z sagi Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, ale że najpierw sobie odświeżę całą tą, wiecie, sagę. No i przeczytałem sobie pierwsze dwa tomy opowiadań, potem pierwszy tom sagi, ale stwierdziłem, że nie chce mi się czekać na jeszcze pozostałe cztery tomy, a co odsłucham. W sensie w ogóle sobie je odsłucham, bo one są bardzo fajne, super produkcji. I po prostu przeczytam. Czyli Rozdroże Kruków, Wiedźmin, to jest ta nowa część o Wiedźminie. Zdecydowałem się na to, bo to nie jest kontynuacja sagi, czy jakby nie jest po tym, tylko to jest prequel, czy to pokazuje młodego Geralta. Kochani, powiem tak, jest jedna wada tylko tej książki. Jest za chuda. Ma niecałe 300 stron. Mam wrażenie, że autor chyba wziął sobie do serca to, że bardzo wiele recenzji mówi, że najlepsze z całej tej sagi o Wiedźminie są dwa pierwsze tomy opowiadań. I ta książka de facto, mam takie trochę wrażenie, jest taką serią opowiadań o tym, jak to młody Geralt, że tak powiem, uczył się swojego fachu wiedźminowego. Są kolejne potwory, kolejne zadania. Jednocześnie oczywiście jest pewien wątek, który wszystko spina, bo on poznaje takiego starego wiedźmina, który jest trochę na emeryturze, który go bierze pod opiekę i który jakby staje się takim jego trochę mentorem, ale na takich, że tak powiem, sapkowkowskich, wiecie, zasadach. Czyli bardzo ironicznie, bardzo tak sceptycznie, z dużym przymrużeniem oka i tak dalej. Kochani, bardzo mi się to podobało. Super to jest napisane, jest fantastyczne poczucie humoru, uwielbiam jego język, są świetne przygody, zakończenie mega. Mega, 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 mega. Najkrócej mówiąc, świetny tom, tylko szkoda, że taki krótki. Mam nadzieję, że może jeszcze Sapkowski dopisze przed kolejne tomy, wiecie, tej młodości Geralta, nie? Bo tu mamy go takiego rozwijającego się, dużo w top ma, dużo jeszcze nie potrafi. Bardzo to jest fajne. Kochani, bardzo mi się podobało. Absolutnie jestem ukontentowany z tego kolejnego tomu. Aż z rozkoszą po prostu sobie znowu wrócę do tych kolejnych tomów sagi, które będę sobie dalej słuchał, więc pewnie wam tam gdzieś też opowiem o moich wrażeniach po latach. Rozdroże Kruków, Wiedźmin o młodości Geralta. Bardzo polecam. Moi drodzy, no to chyba tyle. Jak zawsze się nagadałem po prostu jak smok. Jestem już w trakcie oczywiście wielu nowych książek, więc pewnie mam nadzieję, że niedługo będzie kolejny odcinek. Zobaczymy, chyba że znowu mnie różne książki rozczarują, no i będę musiał je porzucać, wtedy będziemy czekać na następne. Jak zawsze, piszcie wasze polecajki, piszcie dlaczego coś polecacie. Nie polecajcie mi proszę jakichś pobożnościówek, bo takich to nie lubię. Oczywiście jak są dobre książki teologiczne, to jak najbardziej. Ale piszcie, dlaczego różne książki polecacie. Czyli nie piszcie tylko proszę tytułu, bo ojcze, przeczytaj to. Tylko napiszcie, dlaczego, o czym to jest i tak dalej. Zróbcie mini recenzję. Bardzo chętnie to poczytam. Widzimy się niedługo w kolejnym Bukszpanie. Tymczasem was ściskam, pozdrawiam, błogosławię. No i do zobaczenia. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa, pa.